Jest z nami profesor Romuald Szeremietiew, publicysta, wykładowca akademicki, były wiceszef w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówię już tak, dobry wieczór, chociaż godzina 16.15, ale faktycznie za oknem już taka aura jesienno-zimowa. My też o zimę zapytamy, ale w kontekście sytuacji na froncie ukraińsko-rosyjskiej. Najpierw jednak, panie ministrze, na moment spójrzmy na polską politykę. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość, chociaż wygrało wybory, no nie uzyskało tej samodzielnej większości. Teraz to premier Mateusz Morawiecki ma za zadanie stworzyć rząd, ale wiadomo, że opozycja szykuje się już do przejęcia władzy. No i powstaje pytanie, co z tymi wszystkimi projektami, a także z zakupami chociażby właśnie sprzętu dla polskiego wojska. Jak pan to ocenia? Czy opozycja będzie próbowała jakoś te projekty przystopować, czy może jednak nie?
Na takie pytanie nie ma w tej chwili żadnej odpowiedzi, dlatego że po pierwsze będzie to wynikało z kierunku polityki, jaką rząd ten, który powstanie w Polsce podejmie, obejmie, wytyczy, przepraszam, o tak to się jąkam. Mianowicie, no pamiętamy, że w czasach, kiedy ci, którzy obecnie próbują stworzyć rząd, mam na myśli tak zwaną opozycję, no to uprawiali politykę określaną mianem resetu. Tak? I w ramach tej polityki z jednej strony było staranie się, aby jak najlepiej ułożyć relacje z Rosją, a z drugiej strony zmniejszyć siły zbrojne i specjalnie się nie przejmować, jakimi zdolnościami tutaj w tym zakresie Polska będzie dysponować, ponieważ zakładano, że żadnej wojny nie będzie i wszystko, że tak powiem, będzie układało się dobrze. Zwłaszcza, że Niemcy no, liczyły bardzo na tę współpracę z Rosją, czego dowodem były te słynne gazociągi. Natomiast teraz sytuacja jest o tyle inna, niezależnie od tego, jaką wagę i znaczenie mają wszystkie te rzeczy, które PiS zdołał zrobić, jeżeli idzie o nasz system obronny, że jednak trwa wojna na Ukrainie, w którą to po stronie ukraińskiej zaangażowały się bardzo Stany Zjednoczone. Polska się bardzo zaangażowała. No i tak, trochę nie Unia Europejska. Tak. I teraz problem jest wobec tego następujący. Czy wpływ Stanów Zjednoczonych na to, aby utrzymać wsparcie dla Ukrainy, będzie wystarczająco silny, aby zmusić również ten rząd, który będzie w Warszawie, aby kontynuował tę politykę, którą realizowała Polska wtedy, kiedy rządziła Prawo i Sprawiedliwość, żona prawica, czy też no, większy wpływ będzie Niemiec tutaj na Warszawę, tak? I wtedy możemy się spodziewać różnych rzeczy. Między innymi oczywiście znowu zmniejszania sił zbrojnych i wycofywania się z tych wszystkich zakupów, jeżeli chodzi o uzbrojenie.
To teraz tak. Jeszcze, panie ministrze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale jeszcze tak. Pojawił się no, ten jeden czynnik, mianowicie te zmiany traktatów Unii Europejskiej i tutaj tak. Też mamy wspólną politykę bezpieczeństwa, obrony, ale czy w ogóle jest coś takiego w Unii Europejskiej jak wspólna polityka, razie, wspólna strategia?
Nie, niczego takiego oczywiście nie ma. To, że nie udało się stworzyć nawet stanowiska, nie wiem jak oni tam nazywają, komisarza czy jakiegoś takiego funkcjonariusza unijnego, który będzie zajmował się właśnie kwestiami obronności, bezpieczeństwa europejskiego. Tak, miał być taki drugi obok tego, który zajmuje się polityką zagraniczną. No więc ostatecznie ten urzędnik jako taki urząd nie powstał. Więc widać, że ta problematyka nie jest specjalnie do niczego potrzebna tym decydentom unijnym. Oni zdaje się bardziej się martwią o prawa tych różnych tam hetero, czy tam nie hetero, już nie pamiętam, te terminy są bardzo takie skomplikowane, prawda, niż o to, czy i na ile bezpieczeństwo na wschodniej flance Europy jest zachowane. Więc no to... No zobaczymy wobec tego, tak.
Panie ministrze, to teraz spójrzmy już na samą Ukrainę. Docierają informacje, do nas informacje, że no coraz tak zacieklej Rosja atakuje wokół Awdijiwki, Kupiańska czy Marinki. Czy to jest tak, że Rosja faktycznie przejmuje inicjatywę?
Do tego jeszcze daleko. Natomiast niewątpliwie no, Moskwa odbiera to, że jakby wsparcie dla Ukrainy słabnie, tak, ze strony Zachodu. No, na odcinku ukraińsko-polskim przecież, i to nie z winy Polski, zanim doszło do wyborów, no, już doszło do oziębienia tych stosunków, prawda? Więc skoro tak, no to, a teraz pojawił się konflikt na Bliskim Wschodzie, który też jakby zaczyna coraz bardziej interesować Stany Zjednoczone, więc Rosja moim zdaniem będzie starała się teraz to wszystko wykorzystać, a nuż uda się jakieś elementy, że tak powiem, jakieś początki sukcesu w tej wojnie, która idzie na razie niekorzystnie z punktu widzenia Rosji, uzyskać.
A proszę powiedzieć, co z tym sprzętem, który, bo między innymi Bloomberg informuje, że Rosja importuje bardzo dużo takich precyzyjnych maszyn, nawet z Europy czy z Ameryki, aby utrzymać produkcję amunicji, produkcję zbrojeniową. Ostatnio pojawiła się informacja, że chyba aż o 70% Rosja więcej chce przeznaczać pieniędzy na zakupy i na produkcję amunicji czy sprzętu. Jak mamy to wszystko rozumieć?
No, Rosja brnie coraz głębiej w sytuacji, w której grozi całkowite zawalenie się, bo przecież to jest państwo słabe bardzo, o niezbyt silnej gospodarce. I jak się okazało, Putin wziął na barki ciężar, którego wyraźnie nie jest w stanie unieść. Więc jeżeli będą jeszcze bardziej tam ładowali pieniądze, środki i te różne możliwości, pamiętajmy, że owszem, że mogą sprowadzać z Zachodu różnymi sposobami jakiś sprzęt, jakieś rzeczy, które pomagają im, żeby tam w tej zbrojniówce coś produkować. Ale przecież jeżeli istnieją sankcje, to znaczy, że oni te wszystkie rzeczy muszą sprowadzać jakoś nielegalnie, omijając.
Sprowadzają na przykład z Kazachstanu, bo okazuje się, że takie państwa jak Kazachstan nagle zwiększają.
Tak, a to oznacza, że to musi znacznie więcej kosztować niż normalnie. Prawda? I w związku z tym to jeszcze większe wydatki będzie musiała Rosja, która przecież nie jest najbogatsza, tutaj w tym wszystkim ponosić. Więc moim zdaniem czeka Rosja katastrofa i ona wystąpi w momencie, kiedy najmniej się będziemy spodziewali tego, bo zawsze różnego rodzaju dyktatury, tego typu struktury państwowe wydają się być potężne, bo oglądamy z zewnątrz ten gmach i nie widzą, że w środku walą się kondygnacje i zawalają się różnego rodzaju struktury wewnętrzne. No i to się stanie oczywiście, to nie ma wątpliwości. Rosja nie jest w stanie, nie ma siły, żeby taką wojnę prowadzić. No pytanie, czy Ukraina wytrzyma, bo no, Ukraina też nie jest tutaj jakąś wielką potęgą, a niszczona jest w sposób straszny.
A jak wojna na Bliskim Wschodzie, jak ta pomoc, która teraz, albo może to niech będzie otwarte pytanie, czy ta pomoc, którą teraz Stany Zjednoczone kierują, wysyłają do Izraela, osłabia to zaangażowanie USA właśnie w Ukrainie?
To jest pytanie, jakimi możliwościami dysponują Stany Zjednoczone. Tak, to znaczy, czy kiedyś w czasach, kiedy była zimna wojna i kiedy Stany Zjednoczone utrzymywały taką pozycję militarną bardzo silną, to było wiadomo, że Stany Zjednoczone mają sił dosyć, aby jednocześnie prowadzić dwie duże wojny i mówiło się taką jedną mniejszą. Tak, natomiast po tym wszystkim, jak się rozpadł Związek Sowiecki, skończyła się zimna wojna i nastąpiło takie odprężenie, zaczęto redukować wojsko, likwidować zdolności, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, no to Stany Zjednoczone już spadły do możliwości prowadzenia jednego konfliktu. Tak, i takie zdolności do niedawna miały. Kiedy przyszedł prezydent Trump, to on zarządził, żeby te właśnie zdolności podnieść i miały być dwie, tak powiem, wojny możliwe do prowadzenia, duże wojny przez Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy czy to zostało zakończone, czy nie. I czy Stany Zjednoczone wobec tego mają możliwości, żeby utrzymywać w równym zaangażowaniem tutaj wsparcie dla Ukrainy i ewentualnie wsparcie dla Izraela. Bo niewątpliwie, jeżeli by się ten konflikt na Bliskim Wschodzie rozpalił, no to Stany Zjednoczone będą musiały to robić. Więc to jest też taka jedna z wielu znaków zapytania. Coś za dużo tych znaków zapytania nam się pojawia przy końcu bieżącego roku.
To prawda i nie da się nie odnieść takiego wrażenia, że to są zupełnie takie wyjątkowe, ale też niebezpieczne czasy, bo tych konfliktów jest coraz więcej. No więc tutaj jeszcze może na zakończenie, panie ministrze, spójrzmy na Polskę. Tutaj to główne zagrożenie to oczywiście Rosja. Pojawiają się takie komentarze wśród analityków, o tym też pisał ostatnio Reuters, że doniesienia o tych polskich planach budowy kolejnej, chyba już 6. dywizji Wojska Polskiego na południe od Warszawy może właśnie jakoś rozsierdzić Rosję, może spowodować eskalację napięcia między Rosją a Polską. Jak pan to odbiera? Co pan o tym myśli?
No może sobie tam je rozsiedzić, ale życzyłbym sobie bardzo, żeby ta 6. dywizja powstała, bo co może Rosję rozsiedzić? Rozsiedzi ich w propagandzie sytuacja, w której się okazuje, że ten przeciwnik, którego można by łatwo połknąć, okazuje się być bardzo trudnostrawny. Czyli jest lepiej przygotowane do obrony, więc nic dziwnego, że Moskale się będą siedzieć. No ale to nic dziwne, nadzwyczajnego.
No i w takim razie może tutaj postawimy kropkę, bo to jest taka uspokajająca i pozytywne takie zakończenie. Bardzo serdecznie dziękuję, profesor Romuald Szeremietiew. Wykładowca akademicki, publicysta, także oczywiście były wiceszef w Ministerstwie Obrony Narodowej, był gościem popołudnia w NET.